Otwórzmy dzisiaj Ewangelię według Jana, rozdział 16. I tam w rozdziale 16 mamy dwa ostatnie wersety, a potem będziemy czytać cały rozdział 17. Oto nadchodzi godzina, owszem, już nadeszła, że się rozproszycie. Każdy do swoich i mnie samego zostawicie. Lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak mi dałeś władzę nad wszelkim ciałem, abym dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli. I prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem. I żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz żebyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, i świat Ciebie nie poznał, lecz ja Cię poznałem i ci poznali, że Ty mnie posłałeś. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Taki długi tekst czytaliśmy w całości, szczególnie tę arcykapłańską modlitwę naszego Pana. Dlatego, że nasz temat, który już tak dobrze nam się wbija w naszą pamięć, Kościół w świecie, ale też i świat może być w Kościele, więc jakie są problemy z tym związane? I właśnie gdy szukałem jakiegoś tekstu, aby na rozpoczęcie omawiania tego zagadnienia, bo to właśnie kazanie ma nas wprowadzić wykłady, które się już od jutra rozpoczną, to właśnie ten tekst, uważam, jest słuszny, właściwy. Ta końcowa modlitwa Pana Jezusa, arcykapłańska, w której mamy trzech bohaterów, tak się wyrażę, trzy grupy, trzy osoby, Ojciec, Jezus i uczniowie. Jezus się modli do Ojca, dużo mówi o sobie, dużo mówi o nas. I właśnie te trzy grupy, osoby, tych trzech adresatów, te trzy podtematy, one są wszystkie umieszczone w kontekście świata. Aż 18 razy w tym rozdziale 17, a w tym tekście, który czytaliśmy razem z rozdziału 16, aż 20 razy występuje wyraz świat. I czym jest świat, to będziemy jutro rano, jak Pan pozwoli, mówić. A tylko raz w wierszu 4 jest wyraz ziemia. Świat, który ma różne znaczenia. Ale ziemia jest jako planeta zamieszkana przez ludzi. I kiedyś Pan Jezus, o czym mówi nam list do Hebrajczyków, rozdział 10, wiersze od 5 do 7, gdy właśnie miał iść na tę ziemię, to mówi: Ojcze, przygotowałeś, przysposobiłeś mi ciało. Ja idę, wstępuję, by wykonać Twoją wolę. I spójrzmy, jaki jest akcent na początku tej modlitwy. Czwarty wiersz powiada: i ja Ciebie na ziemi, Ojcze, uwielbiłem. To jest podsumowanie całego życia, całego dzieła. Gdy powie na krzyżu: wykonało się, uwielbiłem Cię na ziemi. I co w nas wywołuje ten wyraz uwielbiłem? Czyli cały czas, Ojcze, podnosiłem moje ręce i śpiewałem chwała, chwała Bogu na wysokościach, tak? Cały czas się modliłem i wielbiłem Ciebie. Cały czas ludziom mówiłem, jak wielki jest Bóg. Czy na tym polega uwielbianie? Jezus mówi, że dokonałem dzieła. Potem dookreśla w czwartym wierszu: uwielbiłem Cię na ziemi, czyli dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A więc uwielbianie Boga, uwielbienie Boga polega na wykonaniu Jego woli. Na dokonaniu Jego woli aż do końca. I w tym wszystkim się mieści również podnoszenie rąk, śpiewanie, modlitwy, używanie języka. Ale to nie jest tylko tamto, abyśmy nie zawężali. Całe nasze życie jest dla Bożego uwielbienia. Jesteśmy uwielbieniem Jego chwały, mówi nam pierwszy rozdział listu do Efezjan. Uwielbieniem Jego chwały. I gdy patrzymy w ten tekst, to co Pan Jezus uważa za najważniejsze, tam się pojawia wyraz dałem. Ty mi dałeś, ja daję. Ty mi dałeś ich, oni przyjęli, poznali, ci, których mi dałeś. Ja im dałem Twoje słowo. I cały czas jest to dawanie. Ojciec daje, Jezus bierze, Jezus daje, ludzie biorą. I gdy tak sobie dzisiaj rano rozmyślałem jeszcze raz nad tym tekstem, analizowałem i właśnie zapisałem sobie, że Pan Jezus inwestował w ludzi. Zainwestował w ludzi. I to było najważniejsze dzieło, jakiego dokonał. I ta garstka jest razem z Nim. I On o nich mówi z taką wielką serdecznością, ale i nadzieją. Nadzieją na to, co ma się stać. I spójrzmy na kilka wersetów tego rozdziału 17, które nas poprowadzą. W 9 wierszu cóż czytamy? Ja za nimi proszę, nie za światem proszę. Proszę za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoi. I się pojawia różnica. Tłumy go słuchały i nagle okazuje się, że jakaś jest grupka z tych tłumów wyłoniona. Jezus się teraz na nich koncentruje, już nie na tłumach, ale na nich i się nagle czyni różnicę. Tę różnicę widzimy na przykład w Ewangelii Mateusza, gdy Pan Jezus mówi o modlitwie, jak się należy modlić. I mówi, poganie się modlą no tak, jak umieją, ale wy tak nie róbcie. Na przykład nie bądźcie wielomówni, bo, i to właśnie chcę podkreślić, wasz ojciec wie. Wasz ojciec. A więc to są jacyś szczególni ludzie wśród tych wielu, którzy mają szczególne zrozumienie, a też muszą szczególnie postępować. Wasz ojciec wie. Gdy nasz Pan zmartwychwstał, mówi, idę do Boga mego i do Boga waszego, ojca mego i ojca waszego. A więc już wykazuje, że jest to jakaś szczególna grupa. Dalej on podaje, że ta szczególna grupa, 14 wiersz i niżej, będzie miała trudności w tym świecie, bo świat ich znienawidzi, bo nie są z tego świata. Jezus mówi, ich nie zabieram z tego świata, ale chcę, żeby na tym świecie oni byli szczególni, żeby się odróżniali, a więc poświęć ich w prawdzie Twojej, wiersz 17. Poświęć ich, czyli wydziel, bo wyraz poświęcić, święty, znaczy wydzielić, przeznaczyć do specjalnego celu. Coś jest takie samo, jak wszystko inne dookoła, ale pewne tylko ilości, pewne jakieś 2-3 kubki wydzielamy, żeby one były tylko do tego celu, a nie innego. I właśnie oni są wydzieleni, poświęceni, przeznaczeni do specjalnego celu. I teraz spójrzmy na wiersz 11. Ja już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, bo ja, Ojcze, idę do Ciebie. A więc jest różnica. Będą trudności w wyniku tej różnicy. Ale Pan Jezus mówi, ja odchodzę, a tych moich umiłowanych zostawiam. Oni są na świecie. I to jest bardzo coś istotnego. Gdyby był inny Boży plan, plan przyjemnościowy, plan dogadzania, jak my lubimy sobie dogadzać. Dzisiaj wiemy, społeczeństwo jest coraz bardziej idzie w kierunku przyjemności i często bez odpowiedzialności ta przyjemność jest. Bez liczenia się z konsekwencjami. I właśnie gdyby był taki plan, to Pan Jezus by wszystkich ich na Górze Oliwnej zabrał ze sobą. Gdyby był taki plan, to my byśmy też po zanurzeniu do wody, podczas chrztu świętego, gdy jesteśmy wynurzani, nagle znikali z rąk chrzciciela. Chrzciciel byłby wzięty na końcu, gdyby ochrzcił wszystkich przewidzianych do Królestwa Bożego. Ale póki nie, to on by cały czas był i chrzcił, a wszyscy by znikali. To według planu przyjemnościowego, który by nam dogadzał. Ale nasz Pan ma inny plan. I on powiada, ja już nie jestem. Moje się skończyło, nadeszło już. Teraz odchodzę, lecz. Właśnie to lecz, które jest odmienne od naszych oczekiwań. Lecz oni są na świecie i będą na świecie. Więc Ojcze, zachowaj ich w Twoim imieniu, bo są Twoi. Dalej, gdy patrzymy na wiersz 18. Tam bardzo mi się podoba wyraz jak, a potem tak. Jak Ty, Ojcze, tak samo i ja. I pomyślmy przez chwilę, że wszystko to, co Bóg ma, kim Bóg jest, przekazał nam, ludziom. To wszystko, co ma Jezus, kim On jest, On teraz przekazuje ludziom. Wszystko to, co On uzyskał, co zdobył, zachłannie nie chce zatrzymać dla siebie, ale daje ludziom. I to właśnie jest piękne. Inwestowanie w ludzi. Ja im dałem Twoje słowo. Oni je przyjęli. Oni uwierzyli. Oni poznali. Ja im odsłoniłem Twoje imię, odsłoniłem Ciebie. Oni otrzymali życie wieczne. Trzeci wiersz mówi, czym jest życie wieczne. To nie jest coś, co nas oczekuje, nie. W ramach tej inwestycji Bóg wkłada wieczność w nasze serce. O tym już mówi Salomon w swoich przypowieściach. Ale Salomon tego nie rozumiał. Dopiero oni zrozumieją w pełni w dzień pięćdziesiąty, gdy oddawcy życia będą głosić z wielką mocą, że On żyje, wiecznie żyje, że zmartwychwstał, że uzdrawia, zbawia, uwalnia. I to jest życie wieczne, by poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, Jezusa Mesjasza, namaszczonego, którego Ty posłałeś. I to właśnie jest klucz poznania zbawienia. Pamiętamy tego Etiopczyka, który jechał do swojej krainy i miał zwój Izajasza i czytał od prawej do lewej, czytał i czytał. I Pan posłał kogoś, kto na ziemi został, bo nie, podczas chrztu go nie zabrał Pan do nieba. Zostawił go na ziemi. Znamy imię tego. Jak miał na imię ten człowiek? Tak. I on się z konopi nie urwał. Nie, nie wyrwał z konopi. Nie wyskoczył z konopi. Nie. Duch Święty go pobudził, żeby poszedł. Żeby rozmawiał z tym człowiekiem. Żeby dał mu proste pytanie, czy rozumiesz, co czytasz. I ten, gdy czytał, nagle mu się odsłoniło. Nagle zrozumiał, tak wiecie, przez zdjęcie zasłony. I jaka była reakcja, jaki był skutek, efekt tego? Oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie, bym był ochrzczony? A więc Pan Jezus mówi, oni przyjęli, uwierzyli, poznali. Dlatego też i ja dokonałem tego dzieła i w tej chwili ja ich posyłam z tym, co oni przyjęli. Co w nich się stało, ja ich posyłam tak, Ojcze, jak Ty mnie posyłasz na ten świat. No ale 19 wiersz nam mówi o czymś bardzo ważnym. Najczęściej o tym zapominamy, a wiemy, że podczas budowli najważniejsze są dobre projekty, przewidzieć wszystko, dobrze obliczyć poszczególne konstrukcje, wytrzymałość materiałów i tak dalej, i tak dalej. Ale potem, gdy już budujemy, to wiemy, że przy fundamentach nie może być fuszerki. Bo jeśli przy dachówkach zrobimy fuszerkę, no to potem tylko będą koszty dodatkowe, ale jest możliwe naprawić. Jeszcze raz zdjąć, uzupełnić i położyć to samo jeszcze raz. Ale przy fundamentach wiemy, że już fuszerkę jest trudno usunąć. A więc są sprawy zasadnicze. I gdy jest ta różnica, gdy świat nas nienawidzi, bo nie jesteśmy Jego i on tę różnicę odczuwa boleśnie, ich ona drażni. I to jest ból grzesznika, że ktoś mu w oczy świeci. On by chciał, żeby ten ktoś zgasł, żeby zgasło to światło. I my nie jesteśmy jakimś reflektorem, który ewentualnie można by rozbić kamieniem. Nie, my jesteśmy tylko zwykłą świeczką, maleńką świeczką. I nas łatwo zdmuchnąć. A więc tak słabych ludzi, tak słabe światło trzeba tak umocnić, żeby ono nie zagasło. I stąd fundament musi być solidny. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. I chciałbym, żebyśmy z powagą, ze zrozumieniem spojrzeli na ten tekst i na przesłanie, jakie on niesie. Za nich, słabych ludzi, grzeszników, niepewnych ludzi, ja, Bóg, który stąpił w ciele, stał się człowiekiem, by z tych ludzi zrobić mocarzy, ze słabeuszy zrobić mocarzy, by z tych robaczków zrobić robaczki uskrzydlone, czyli pełne Ducha Świętego. I właśnie, żeby tak było, to za nich ja poświęcam samego siebie, aby i oni byli poświęceni w prawdzie, bo prawda wyzwala. Z prawdą nie jest tak wcale łatwo, o czym jutro będziemy mówić. Ale właśnie w tej prawdzie, jaka jest, ja chcę tylko pewien bardzo ważny element i akcent na niego położyć, podkreślić. Gdy mamy usprawiedliwienie przez wiarę w Jezusie Chrystusie, o czym tak dużo i z pasją, i z wielką mocą pisze były faryzeusz, Szaweł, apostoł Paweł. Tak mocno pisze w liście do Rzymian, do Galatów. I to wszędzie tak stawia jako rzecz fundamentalną. I właśnie usprawiedliwienie przez wiarę w Chrystusa oznacza coś takiego, że gdy się nawracasz do Chrystusa, gdy Jego krew oczyszcza nasze sumienie, nasze serce, gdy nasze grzechy są wrzucone w głębokość morską, gdy są oddalone jak wschód od zachodu słońca, gdy Bóg ich więcej nie wspomni, to Bóg patrząc na nas widzi Jezusa, nie nas. I mówi, ten człowiek nigdy nie zgrzeszył. Dzisiaj w moich rejestrach on ma czystą kartotekę, on nigdy nie zgrzeszył. I my mamy świadomość wspomnienia naszych grzechów. Mówimy to w formie świadectwa, ale nigdy w nas nie ma elementu, nie czujemy elementu potępienia. Mówimy to ze łzami, ze wzruszeniem, ale z pełnym przekonaniem, że to już minęło. I staramy się, by nie wróciło. Ale to, co było, już minęło. On nigdy nie zgrzeszył. I to właśnie jest silny fundament, potężny fundament. Tu można byłoby dać wiele przykładów. I kiedyś, pozwólcie, że przytoczę, ta prawda posłużyła mi w okamgnieniu, nie tylko mnie, ale moim kolegom, gdyśmy pomagali w pewnych okolicznościach pewnemu człowiekowi zniewolonemu przez złego ducha. Gdy on się wyrywał, szarpało z nim, myśmy chronili drzwi balkonowe, żeby on, bo chciał się tam rzucić, żeby się nie pokaleczył. I modliliśmy się, było nas trzech młodych, jeszcze niedoświadczonych kaznodziejów. I gdyśmy tak walczyli, modlili się, każdemu z nas przyszła jedna myśl. Potem się okazało, że każdemu z nas i co każdy z nas tym zrobił. Ale wtedy nikt z nas nie wiedział, że każdy ma to samo. Nie dotykaj tego człowieka, powiem, opętanego, ale to nie było opętanie, powiedzmy, zniewolonego, bo demon przejdzie na ciebie. Tak uczono, myśmy wiedzieli, tak uczono w swoim czasie, że nie wolno dotykać, tylko na odległość to robić bez dotykania. A myśmy go trzymali, żeby nie zrobił sobie krzywdy. I miałem chęć właśnie wziąć ręce i gdyby każdy z nas wziął, to by się rzucił na te drzwi, jak potem się okazało, i by się pokaleczył. I modliliśmy się innymi językami. Każdy z nas, jak mógł, starał się pomóc temu człowiekowi w tej sytuacji, a on swoimi ustami, ten zły duch przez niego mówił różne rzeczy. I właśnie wtedy, gdy ta myśl się pojawiła we mnie, powiedziałem nie. Ja jestem dzieckiem Bożym. We mnie mieszka Duch Święty, jest Jezus Chrystus. Jestem w pełni całkowicie święty. I żaden demon do mnie nie wejdzie, bo mój dom jest pełny. Nie jest pusty. I zacząłem się modlić po polsku już tym razem. Krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Patrzcie, a mój kolega robi to samo, a mój trzeci kolega robi to samo. I myśmy się wszyscy trzej właśnie, mając tę samą myśl, tak samo bronili. Powołując na podstawę naszego duchowego życia. Nie ja. Pamiętamy, jak Piotr i Jan mówili, gdy człowiek został uzdrowiony przy drzwiach pięknych. To nie nasza pobożność. Nie nasza ilość tam modlitw i postów. To nie my. To nie nasza świętość. To Chrystus, Jego imię i wiara tego człowieka. A więc ja poświęcam siebie za nich. Aby oni byli tacy sami jak ja, poświęceni w prawdzie. I teraz spójrzmy na wiersz 20. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. I w tym wersecie podkreślam wyraz ich. To jest właśnie skutek inwestycji w ludzi, którzy uwierzą w Jezusa, przyjmą, poznają, będą mieli objawienie, kim On jest, będą pełni Ducha Świętego, pełni życia Chrystusa, że ich słowa będą twórcze. Ich słowa będą twórcze. Dlaczego? Dlatego, że w nich jest właściwa jakość. Oni są wprawdzie poświęceni. Oni są prawdziwie, jak Jezus, światłością świata. On jest światłością i oni. Oni są solą ziemi, listem Chrystusa, wonią Chrystusa. A więc w nich jest jakość Chrystusowa i stąd też ich słowa mają jakość, mają wartość. I przez ich słowa ludzie będą wierzyć w Jezusa Chrystusa. I tu jest, się pojawia wyraz, którego używam, sukcesja, przekazywanie z pokolenia na pokolenie. I to jest sukcesja Słowa Bożego, które ktoś przyjął od kogoś. Ja teraz wspomniałem sobie ludzi, którzy mnie głosili. Ja z kolei głoszę i ktoś przyjmuje. I ten ktoś głosi, inni przejmują i przyjmują. I cały czas jest sukcesja słowa, które jest przekazywane z pokolenia w pokolenie. Ale wyraz ich słowa mówi również, że to słowo niezmienne, Boże Słowo, jest przez każde pokolenie aktualizowane. Jest ono aktualizowane. O innych sprawach mówiono, gdy ja byłem dzieckiem, miałem 5-6 lat i pamiętam kazania, które głoszono. O innych sprawach się mówiło, gdy ja miałem lat 16, gdy potem sam głosiłem, mając lat 20, 21 i dalej. A inaczej się głosi dzisiaj, dlatego że każde pokolenie, czy też dla każdego pokolenia trzeba aktualizować to samo niezmienne słowo. Bo Chrystus wczoraj, dzisiaj, na wieki jest ten sam. Ale Jego słowo musi być dostosowane do odbiorców. W jakim celu? No i mamy wiersz 21 i niżej. W jakim celu? I tutaj 5 razy mamy wyraz aby. 5 razy jako wynik, jako skutek. To wszystko jest w tym celu, aby wszyscy byli jedno. Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas byli jedno. To wszystko jest po to, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja im dałem chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno. Ta chwała ma wywołać jedność w nich. Jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Jest cały czas połączenie nieba z ziemią, nie ze światem, nie. Nieba z Kościołem, z Tobą i ze mną. Jest połączenie ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali, czyli dojrzali w jedności. Wyraz dojrzałość, o czym jutro, jak Pan pozwoli, będę też mówił. Co znaczy dojrzałość, nie tylko w jedności, ale w ogóle dojrzałość w chodzeniu za Panem. By byli dojrzali, doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. A więc jedność jako wynik tego wszystkiego, co Bóg przez Chrystusa w nas inwestuje, zainwestował. I teraz spójrzmy na wiersz 24. Już jest końcówka tej modlitwy. Zawsze koniec jest najważniejszy. Często co chcemy coś powiedzieć istotnego, to zachowujemy na koniec. Najpierw mamy teksty mniej istotne, a na koniec jest to, o co nam chodzi. I już końcówka. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną. Tam, gdzie ja jestem, aby moją chwałę oni oglądali, chwałę, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. A więc żeby się już spełniło coś, co przed założeniem świata było zapowiedziane, ta tęsknota, żeby się już spełniła i żeby już nastało wreszcie to wesele baranka, to spełnienie. Ci, którzy się kochają, żeby już teraz mogli razem być połączeni. I my w delegacji, delegowani do obcego kraju, ambasadorowie Chrystusa, byśmy wrócili do swojego domu, już byli razem z całą Bożą rodziną, z Kościołem triumfującym. My, Kościół pielgrzymujący, abyśmy byli już złączeni z Kościołem triumfującym tam w niebiesiech. I Ojcze, chcę, aby oni byli ze mną. I właśnie ten akcent umiłowania przyjścia Pana. Pragnienie, żeby Pan Jezus przyszedł już dzisiaj. Czy jest w nas? Nie w sposób sztuczny. Nie przez strach wywołany. Ale przez takie czyste pragnienie. Panie, chcę już być z Tobą, gdy masz 20 lat. Gdy jesteś zdrowy, silny i masz plany przed sobą. Czy chciałbyś, żeby Jezus te wszystkie plany już przerwał? Żebyś był z Nim? Co innego, gdy ma ktoś lat ileś tam? Już jest starany życiem, wszystko już się wykonało. Wszystkie marzenia są już spełnione i rzeczywiście już by chciał być. Dobrze, chwalebnie. Ale ci, którzy jeszcze są na początku, w połowie drogi, mają plany? Czy tak pracujemy, że myślimy o tym, że Jezus przyjdzie już dzisiaj? że ten turnus się nie dokończy, bo tam go dokończymy? Że wieczerze pańskie nie tutaj, nie tu będzie wieczera pańska, nie tu będziemy świadkami, lecz tam? Czy o tym myślimy, czy nie? To jest bardzo ważne. Teraz nie chcę wchodzić w szczegóły, ale każdy z nas może odejść indywidualnie. Wiemy, że śmierć nie wybiera ani czasu, ani człowieka. Też możemy odejść razem, gdy Pan przyjdzie po Kościół. A więc ta opcja zawsze jest przed nami. I pewna siostra, która przez rok nie była w naszym kraju, gdy do swego zboru wróciła, siostra już doświadczona, żona pastora, i mówi, wiesz co, zauważyłam w moim zborze, gdyśmy cały czas przedtem mówili o zdobywaniu miast, o ewangelizowaniu, o cały czas o jakichś akcjach, które by pomnażały Bożą chwałę poprzez zbawionych ludzi na naszej w naszym kraju i w naszych miastach. Nagle zauważam, że owszem, o tamtym też się mówi, ale już mniej intensywnie, a coraz częściej ludzie, nawet i młodzi mówią o przyjściu Jezusa. I zauważyła to jako jakiś symptom, który do niej dotarł. Nie wiem, czy tak jest wszędzie, ale akurat w jej zborze tak to się okazało. I stąd właśnie jest ta tęsknota, abyśmy byli razem z Nim. I stąd, mając na uwadze nagrodę, ze względu na Chrystusa, mając na uwadze nagrodę, musimy wiele naszych decyzji weryfikować, abyśmy tam przyszedłszy nie byli zawstydzeni. No i już końcówka, podsumowanie. Ojcze Sprawiedliwy. Ojcze Sprawiedliwy, który przez wiarę Chrystusa wszystkich usprawiedliwiasz, ale też i Ojciec jest tak sprawiedliwy, że wszystko wykonuje dokładnie, sprawiedliwie, nie według litery, według ducha, ale jednak sprawiedliwie. Świat Cię nie poznał, lecz ja Cię poznałem i Ci Ciebie poznali. Znów widzimy Ojcze, Ojciec, ja i oni. Ojciec, Chrystus i Kościół. Świat jest cały czas polem misyjnym, nie poznał. Objawiłem im Twoje imię, objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich. Miłość. Dobrze wiemy, że nie chodzi o nasze zakochanie, o naszą ślepą miłość. Tu chodzi o miłość twórczą. Miłość, która szuka najwyższego dobra dla osoby, dla obiektu, który się kocha. I właśnie Jezus chce, abyśmy taką miłością spoglądali na Boga, na siebie i na świat. Powstańmy razem i chcemy teraz spędzić czas na dokończeniu kazania. Kazanie to dokończymy w naszej osobistej modlitwie. Tam się Jezus modlił, kończąc swoje życie. Teraz, kochani, nasze rozważanie tego tekstu chcemy dokończyć, zaaplikować każdy sobie przez osobistą modlitwę. Jeśli nie znasz Chrystusa, a tu jesteś, by być z nami, by odpoczywać, to wiedz, że należysz do świata. Do świata, który nie zna Chrystusa, ale jest to bardzo nikła granica i bardzo prosta do przejścia. Tylko uwierz. Tylko podejmij decyzję. Wczoraj mieliśmy już apel. Teraz jest apel i codziennie jest, stale jest apel i będą apele przez poszczególne nabożeństwa i wykłady. I wiedz, że Bóg czeka na ciebie, byś podjął decyzję. Panie Jezu, chcę w ciebie uwierzyć. To jest bardzo ważne, chcę. Panie, nie mogę, bo mam takie i takie problemy, ale Panie, chcę, pomóż mi. I to wystarczy. On ci pomoże. Być może znasz Chrystusa, jesteś Jego uczniem, ale jesteś rozchwiany. Jesteś człowiekiem podwójnego serca. Duchowym schizofrenikiem. Nie wolno tak żyć. Musisz się zdecydować. Albo, albo. Niech ten kongres posłuży tobie, posłuży mnie, abyśmy byli ludźmi jednorodnymi. Jednej duszy. Tylko związani z Chrystusem. Być może ostygło, oziębło twoje życie, moje życie. Może mniej świeci intensywnie jak dotychczas. Jest szansa. Ten kongres jest szansą. Dlatego podejdźmy teraz w tej modlitwie do naszego Pana i uczciwie powiedzmy, co myślimy o tym wszystkim. Panie, dziękuję Ci za to, że do nas przemawiasz. Że jesteś żywy i dzisiaj. Że kiedyś słabym, niepewnym ludziom przekazywałeś swoje słowa i niektórzy je przyjęli. Mimo że mieli różne chwile słabości, ale jednak wytrwali, Ty ich zawsze przygarnąłeś, przyjąłeś. Panie, dziękuję Ci, że Ty przyjmujesz, bo Twoja miłość, którą jesteś Ty umiłowany przez swego Ojca i nas miłujesz, ogarniasz, przygarniasz. Panie, dziękuję Ci, że jesteś tym, który nie odtrącasz, który zbawiasz. Panie, dziękuję Ci, że żaden grzech nie jest za duży dla Ciebie, bo za każdy największy grzech umarłeś. Stałeś się grzechem, największym grzechem, jaki mógł istnieć tylko po to, żeby każdy z nas mógł przyjść z największym grzechem i być uratowany. Panie, dziękuję Ci też za Twoją łaskę, za Twoją łaskawość, przychylność, że patrzysz na nas ze zrozumieniem i cały czas nas, Panie, chcesz pozyskiwać. I Panie, to pomóż nam, aby ten czas, gdy jesteśmy razem, gdy będziemy mieć obfitość Twojego Słowa, gdy mamy też i wspólnotę, więź wzajemną, gdy mamy też i wypoczynek, też i samotność, gdy trzeba, bo możemy pójść aż daleko plażą i być sami z Tobą. Panie, dziękujemy Ci za ten czas wspaniałych dni. Apostołowie kiedyś tylko mieli kilka godzin tam, gdy byli, kilka dni, gdy byli. I Panie, my też mamy kilka dni. Panie, Ty nam zawsze dajesz jakieś kilka godzin, kilka minut, kilka dni. Panie, czasami ktoś musi mieć kilka lat, ciężkich lat samotności, aby zrozumiał. Panie, dopomóż, żebyśmy zrozumieli w te 6-7 dni. Panie, błogosław każdego z nas. Dopomóż, abyśmy przyjęli, poznali, aby Twoja modlitwa się wykonała w moim życiu tu i teraz. Halleluja. Halleluja. Panie, błogosław tych, którzy się chwieją i nie potrafią się zdecydować. Pobudź ich Twoją miłością, zachęć, Panie. Proszę to o to, aby oni się zdecydowali iść za Tobą, bo to jest jedyna zbawienna, wartościowa droga. Panie, błogosław tych, którzy Ciebie nie znają jeszcze. Niech Twoja miłość ich zdobędzie, Zbawicielu, żeby wiedzieli, że to są jedyne drzwi, jedyna brama, przez którą Ty się przejdzie, znajdzie obfitość życia, pełnię życia.